Chwała Bogu, witajcie. Myślę, że tak samo jesteście zbudowani już tymi świadectwami, tym wspólnym uwielbianiem Boga, wspólnymi modlitwami. Tak to Bóg fajnie wszystko zaplanował, że powołał jeden kościół, a w tym kościele wspólnoty, że możemy się spotkać, okazywać sobie miłość, budować się, śpiewać razem pieśni, modlić się od siebie nawzajem, słuchać, przeżyć. Myślę, że to jest piękne, to jest niesamowite. Od paru tygodni mam w sercu taki temat, czym jest dojrzałość. Powiem, że trochę się zbraniałem, bo po pierwsze nigdy się jeszcze tym tematem nie dzieliłem, a po drugie tak sobie pomyślałem, że o dojrzałości to najlepiej, jak będzie mówił ktoś, kto ma lekko albo mocno przypruszone włosy siwizną i kilkanaście dobrych dziesiąt lat doświadczenia. Ale kiedy tak walczyłem w sobie, to Bóg położył mi takie w moim sercu myśli, słowa i zacząłem je przelewać na papier i stwierdziłem, że przecież wcale nie muszę mówić o jakichś rzeczach wzniosłych, ale tak prosto właśnie Czym jest dojrzałość? Myślę, że ten temat jest tak obszerny, że można go w bardzo różny sposób przedstawić. I wierzę, że każdy z was, jakby stanął na tym miejscu, to powiedziałby w tym temacie coś cennego. Taki pierwszy fragment, na jaki trafiłem, kiedy myślałem o tym temacie, to jest list do Efezjan, 4:13. List świętego Pawła do Efezjan, 4:13. Aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości i dorośniemy do wymiarów pełni Chrystusowej. Jak myślicie, ile Bóg czasu nam daje, żeby właśnie dojrzeć do wymiarów w pełni Chrystusowych? Nawracamy się, podejmujemy decyzję pójścia za Jezusem, oddajemy swoje życie w ręce Boga. I ile czasu Bóg nam daje, żeby właśnie dojść do tego, o czym tu mówi pod natchnieniem Ducha Świętego apostoł Paweł, dojść do jedności wiary, męskiej doskonałości, do wymiarów w pełni Chrystusowej. I zapisałem sobie takie dwa przykłady. Jeden dotyczy Izraela. Izrael wędrował 40 lat do ziemi obiecanej. Mógł krócej, ale kiedy wysłali tych zwiadowców i oni badali tą ziemię, to zasiali w swoje serca i w serca ludu zwątpienie. I czytamy o tym, że dostali karę te 40 lat. Jest to zapisane w 4 Księdze Mojżeszowej, w 14:34. Werset mówi tak: według liczby dni, w ciągu których badaliście tę ziemię, a było ich 40, dzień licząc za rok, będziecie ponosić karę za wasze winy przez 40 lat i doznacie mojej niechęci. Izrael wędrował 40 lat, ale to nie znaczy, że Bóg ich odrzucił, bo czytamy w 5 Księdze Mojżeszowej, w 2 rozdziale, w 7 wersecie, gdyż Pan Twój Bóg błogosławił Cię w każdym dziele rąk Twoich. Wiedział o Twojej wędrówce po tej wielkiej pustyni przez 40 lat. Był Pan Twój Bóg z Tobą, a niczego Ci nie brakowało. Że Bóg był z nimi. Znamy tą historię, że prowadził ich słup ognia, kiedy szli nocą. Kiedy w dzień szli, to mieli obłok, który chłonił od słońca. Dostawali pokarm z nieba. Może nie od razu dostawali to, co chcieli. Czasem ta woda przyszła trochę za późno i szemrali, ale Bóg nie tak się o nich troszył, że nikt tam z pragnienia na tej pustyni nie umarł. I kiedy właśnie się zastanawiałem, do jakiej dojrzałości właśnie doszło to pierwsze pokolenie tych, co wyszli z Egiptu. Mamy opisane to w pierwszym liście Kronik, pierwszym liście do Koryntian. Pierwszy list do Koryntian, 10 rozdział, od 1 po 11. Pierwszy list do Koryntian, 10 rozdział, od 1 po 11. I chcę, bracia, abyście dobrze wiedzieli, że ojcowie nasi wszyscy byli pod obłokiem i wszyscy przez morze przeszli i wszyscy w Mojżesza ochrzczeni zostali w obłoku i w morzu i wszyscy ten sam pokarm duchowy jedli i wszyscy ten sam napój duchowy pili. Pili bowiem z duchowej skały, która im towarzyszyła, a skałą tą był Chrystus. Lecz większość z nich nie upodobał sobie Bóg, ciała ich bowiem zasłały pustyniem, a to stało się dla nas wzorem ostrzegającym nas, abyśmy złych rzeczy nie pożądali, jak tamci pożądali. Nie bądźcie też bałwochwalcami, jak niektórzy z nich, jak napisano, usiadł lud, aby jeść i pić i wstali, aby się bawić. I nie oddawajmy się też wszeteczeństwu, jak niektórzy z nich oddawali się wszeteczeństwu i padło ich jednego dnia 23 000. Ani nie kuśmy Pana, jak niektórzy z nich kusili i od wężów poginęli. Ani nie szemrajcie, jak niektórzy z nich szemrali i poginęli z ręki niszczyciela. A to wszystko na tamtych przyszło. Dla przykładu jest napisane ku przestrodze dla nas, którzy znaleźliśmy się u kresu wieków. I te 40 lat nie wystarczyło dla wielu Izraelitów, by uwierzyć Bogu i pomimo prób i doświadczeń być gotowym, by wkroczyć do ziemi obiecanej. I kolejny przykład to, kiedy apostoł Paweł pisze pierwszy list do Koryntian, to wzywa ich, by w końcu doszli do jedności wiary, do męskiej doskonałości, do wymiaru pełni Chrystusowych. Pisze im o braku jedności w pierwszym rozdziale. W trzecim mówi im o cielesności, nazywa ich niemowlętami w Chrystusie. W piątym rozdziale pisze o niemoralności, w szóstym o procesach między chrześcijanami. Wiele innych rzeczy im zarzuca i wzywa ich do zmiany i daje im 3, może 4 lata. I po tych 3-4 latach pisze do nich drugi list do Koryntian. Co im tam właśnie pisze? Czy spodziewa się, że zrobili postępy, że naprawili to, co powinni naprawić? Czytamy to o tym w drugim liście do Koryntian, w 13, w 12 rozdziale. Czy cieszy się z postępów? 12 rozdział 2 lista apostoła Pawła do Koryntian, 20 werset i 21. Obawiam się bowiem, że gdy przyjdę, zastanę was nie takimi, jakim bym chciał i że wy również nie znajdziecie mnie takimi, jakim chcielibyście, lecz że może będą swary, zazdrość, gniew, zwady, oszczerstwa, obmowy, nadymanie się, nieporządki. Obawiam się, że gdy przyjdę, Bóg mój upokorzy mnie przed wami i że będę musiał ubolewać nad wieloma z tych, którzy kiedyś popełnili grzechy i do dziś jeszcze za nie nie odpokutowali. Grzechy nieczystości, wszeteczeństwa i rozwiązłości, których się dopuścili. A jak reagują Koryntianie? 13 rozdział, 3 werset mówi: skoro szukacie dowodu na to, że przeze mnie przemawia Chrystus. Oni szukali dowodu, czy przez apostoła Pawła przemawia Chrystus. Ale apostoł Paweł się nie obraża. Kiedy pisze list do Tesaloniczan, to mówi: o wszystko się módlcie, za wszystko dziękujcie. On i za to dziękuję i wzywa ich w 5 wersecie tego 13 rozdziału: poddawajcie samych siebie próbie. Czy trwacie w wierze, doświadczajcie siebie, czy nie wiecie o sobie, że Jezus Chrystus jest w was, chyba żeście próby nie przeszli. Okazało się, że okres 3-4 lat dla niektórych Koryntian był okresem zbyt krótkim. Ale kiedy przypatrzymy się temu wersetowi z listu do Efezjan, jeszcze raz, 4 rozdział, 13 werset, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości i dorośniemy do wymiaru w pełni Chrystusowych, to idzie tu zauważyć, że apostoł Paweł także tutaj mówi o sobie. Aż dojdziemy wszyscy. On też się wlicza do tego, żeby dojść do tej dojrzałości, żeby zdążać do tej dojrzałości. Myślę, że zgodzicie się ze mną, że wszyscy ciągle dojrzewamy, że jest to proces, który trwa całe życie i albo poddajemy się temu procesowi i pokonujemy przeszkody, problemy i rozwijamy się, albo Bóg ma z nami problem. Tak jak miał z co po niektórymi w zborze w Koryncie, czy z większością Izraelitów, którzy pielgrzymowali do ziemi obiecanej. I tak się zastanawiałem, czym jest dojrzałość, od czego zacząć. I może zacznę od świadectwa. Kiedy się przygotowałem, przypomniało mi się takie świadectwo. To było sporo lat temu. Byłem studentem pierwszego roku administracji. Jechałem w pociągu i do przedziału wsiadł też student, ale już finiszował, już pisał pracę. I był studentem KUL-u. Studiował, już nie pamiętam, jakiś kierunek związany z teologią. I tak się ucieszyłem, że będę miał fajną okazję porozmawiać z nim o Bogu. No i zacząłem rozmawiać, ale im dłużej z nim rozmawiałem, to tak miałem wrażenie, że on tak naprawdę nie wierzy w Pismo Święte, że jest prawdą i tak naprawdę nie wierzy do końca w Boga. Mówi o jakimś absolucie, bycie. Kiedy próbowałem mu w prosty sposób powiedzieć z pamięci kilka wersetów, to te argumenty wytrącał mi z ręki jakimiś naukowymi dowodami jakichś mądrych ludzi. I tak pamiętam, że sobie myślę, no Panie Boże, jak mu powiedzieć tą Ewangelię, żeby on zrozumiał. I tak mi przyszło ten list do Hebrajczyków, 11 rozdział o wierze. I mówię mu, że bez wiary nie można podobać się Bogu, że trzeba wierzyć w Boga, tak na 100%. Trzeba wierzyć w Pismo Święte. A on zadawał mi pytania, co to jest wiara? I sobie myślę, no jak mu powiedzieć. I w pewnym momencie taki przykład. Mówię mu, czy masz żonę, dziewczynę? On mówi, że ma dziewczynę. Ja mówię, to jak się poznaliście? A mówi, no to była tam koleżanka mojego kolegi i bardzo mi się spodobała i ją zaprosiłem. Ja mówię, widzisz, czyli ona ci się spodobała, a zobacz, jest ten werset, bez wiary nie można podobać się Bogu. Mówi, jak na podstawie tego wersetu rozumiesz wiarę w Boga? I on dalej nie rozumie, opowiada mi jakieś rzeczy. I odwróciłem ten werset w drugą stronę i mówię, słuchaj, to co należy zrobić, żeby spodobać się Bogu? Bo coś ta dziewczyna spowodowała, że tobie się spodobała. A co należy zrobić, żeby spodobać się Bogu na podstawie wersetu, bez wiary nie można podobać się Bogu? No prościej już chyba nie da się powiedzieć. I on w pewnym momencie mówi, to takie proste? I ja mówię, tak. To takie proste, że bez wiary nie można podobać się Bogu. Że co trzeba zrobić, żeby spodobać się Bogu? Wystarczy uwierzyć. I to jest takie proste. Najpierw trzeba uwierzyć, a później Duch Święty nam powie, co dalej. Zresztą nie zataił tego przed nami. Mamy to objawione w Piśmie Świętym. Możemy to przeczytać, co należy robić dalej. Ale najpierw trzeba uwierzyć. I myślę, że wiara jest tym czymś najważniejszym, która towarzyszy właśnie człowiekowi, który jest dojrzały. Człowiek dojrzały wie, czym jest wiara, co znaczy wierzyć. Kiedy wierzymy Bogu, że Bóg istnieje i ufamy Mu, że nagradza tych, którzy Go szukają, wierzymy w Tego, którego posłał, w Pana Jezusa, o którym Ewangelista Jan mówi w pierwszym liście, w 5 rozdziale, w 20 wersecie mówi tak, wiemy też, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum, abyśmy poznali Tego, który jest prawdziwy. My jesteśmy w tym, który jest prawdziwy, w Synu Jego, Jezusie Chrystusie. On jest tym prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. I kiedy patrzymy na apostołów, kiedy patrzymy, jak Pan Jezus im mówił o swoim Ojcu, o sobie, to wiele razy apostołowie wątpili. Na przykład Tomasz zadawał takie pytanie Panu Jezusowi, Panie, nie wiemy, dokąd idziesz, chociaż wielokrotnie Pan Jezus mówił, skąd przychodzi, dokąd zmierza. Filip mówił, pokaż nam Ojca, wystarczy nam. A Pan Jezus mu odpowiada, Filipie, kto widzi mnie, widzi i Ojca, bo ja i Ojciec jedno jesteśmy. Apostołowie mieli wątpliwości, ale te wątpliwości właśnie przez Ducha Świętego były rozwiewane, bo przyszedł czas, kiedy Piotr mówi, kiedy Pan Jezus się pyta, za kogo wy mnie uważacie? I Pan mówi, ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. I Pan Jezus mówi, nie objawiło ci to ciało i krew, ale to ja ci objawiłem. Przyszedł moment i na Tomasza, kiedy zobaczył zmartwychwstałego Jezusa, to już nie zadaje tych pytań, nie ma tych wątpliwości, tylko mówi, Pan mój i Bóg mój. I myślę, że to jest właśnie niesamowite, że Żydzi mesjanistyczni, którzy nawracają się do Boga, kiedy czytają właśnie Stary Testament i zauważają, jak wiele tam jest o Chrystusie. I to jest, aż się przyjemnie słucha właśnie, jak ktoś mówi, jak poznaje Boga. Bardzo lubię te rozmowy, bardzo lubię rozmawiać i czytać z ludźmi, którzy dopiero co się nawrócili. Bo to jest takie wspaniałe. Kiedyś, to było parę lat temu, jeden taki człowiek, któremu zwiastowałem Ewangelię, zaczął czytać Biblię i dzwoni mi, ty słuchaj, czytałem o wieży Babel. Ja myślałem, że to jest z mitologii, że to jest jakaś bajka. To naprawdę jest w Biblii napisane. Nigdy Biblii nie czytał. I to jest właśnie piękne, kiedy człowiek uwierzy w Boga, kiedy uwierzy w Jezusa Chrystusa, że jest prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. I chociaż apostołowie czasem wątpili, to przyszedł ten moment, że przestali wątpić, kiedy ten Duch Święty stąpił, kiedy ich poprowadził i poszli na krańce ziemi i zanieśli Ewangelię na krańce ziemi. I często ludzie właśnie, którzy nie są odrodzeni, boją się piekła i często, już to słyszałem nieraz, wmawiają sobie, że jak mi coś nie wyjdzie, to piach i tyle, to zasnę i mi nie będzie. I można takie rzeczy sobie wmówić, ale kiedy uwierzymy, że Jezus jest Panem, że Jezus jest Bogiem, że On jest tym, który mówił, ja jestem, tak brat tutaj przede mną czytał, pierwszy i ostatni, alfa i omega. W objawieniu Jana jest to trzykrotnie, Pan Jezus mówi to o sobie. I kiedy uwierzymy w to, to wszelki strach odchodzi. On przez wiarę nam daje pewność zbawienia, że Bóg wybrał nas przed założeniem świata. On sprawia, że możemy radować się z tego, że nasze imiona są zapisane w niebie, że jesteśmy w rękach Boga, że On zna nasze problemy, że nasze grzechy zostały przebaczone. I ta droga za Bogiem jest prosta. I w Księdze Izajasza w 35 rozdziale, w 8 wersecie pisze, że pójście za Bogiem jest tak proste, że nawet głupi na niej nie zbłądzi. I są też inne wersety, że sprawiedliwy z wiary żyć będzie, że zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to wiara nasza. I Biblia nam podaje wiele przykładów ludzi, którzy tak jak ci apostołowie, gdzieś tam zwątpili i często powód zwątpienia był taki, że nie było tam wiary, nie było tam tego ducha, było rozum, była logika, tak jak ci wspomniani zwiadowcy, którzy poszli przeszpiegować ziemię obiecaną. Tych dwóch, Jozue, Kaleb, wiemy, ufało Bogu, wiedziało, że Bóg powiedział, że ja was wprowadzę, ja będę za was walczył. Widzieli te znaki, cuda i wierzyli w to. A tych 10, tak się zastanawiałem, czy oni byli głupcami, czy oni byli jacyś tacy, że nie umieli tego zrozumieć. Raczej to byli bardzo mądrzy ludzie, to byli przecież najlepsi z najlepszych. Tam poszli naczelnicy rodów, ale kiedy zobaczyli warowne miasta, kiedy zobaczyli olbrzymów, tych potomków Anaka, popatrzyli na siebie, że są może w sandałach, że są w łachmanach, że nie mają maszyn oblężniczych, no to gdzie zdobywać Jerycho? No nie jesteśmy gotowi. W porównaniu z nimi czuli się jak szarańcza, tak czytamy, i bali się, że ich żony i dzieci staną się łupą. I logika tak podpowiadała, ale nie uchwycili się tych słów Bożych, które Bóg powiedział, że ja za was będę walczył. On to udowodnił, on ich prowadził, on za nich walczył. I potem, jak wkroczyli do ziemi obiecanej, po tych 40 latach Bóg za nich walczył w ponadnaturalny sposób. I jest zapisana taka różnica, o której już mówiłem. To jest 4 rozdział, 4 Księga Mojżeszowa, 14 rozdział, 24 werset. Mówi o tym, 4 Księga Mojżeszowa, 14 rozdział, 24 werset. Jednakże sługę mojego Kaleba za to, że inny duch jest nim i on był mi wierny całkowicie, wprowadzę do ziemi, do której poszedł jego potomstwo, posiądzie. Inny duch. I to jest właśnie niesamowite, że kiedy Pan Jezus odszedł, to posłał właśnie Ducha Świętego, dał nam Ducha Świętego po to, byśmy nie mieli wątpliwości, że On jest Bogiem, po to, żebyśmy nie mieli wątpliwości, dokąd zmierzamy, żebyśmy mieli tą pewność zbawienia. I myślę, że to jest najważniejsze, żeby nie dać sobie zabrać tej prostej wiary w Jezusa, tej prostej wiary w Boga, skąd zdążamy, dokąd, skąd przyszliśmy, dokąd zdążamy i gdzie jest cel naszej wędrówki. Że Pan Jezus poszedł przygotować na miejsce, a kiedy przygotuje na miejsce, przyjdzie i zabierze nas do siebie. I na drugim miejscu sobie tak zapisałem, że człowiek dojrzały pilnuje w swoim życiu modlitwy i czytania Pisma Świętego, bo człowiek wierzący wie, czym jest społeczność z Bogiem. I myślę, że my, chrześcijanie, nieraz właśnie mamy problem z takimi najprostszymi czynnościami. W Dziejach Apostolskich, w 2 rozdziale, czytamy, jak pierwszy Kościół w niesamowity sposób był prowadzony. I czytamy tak. I trwali, to jest 2 rozdział Dziejów Apostolskich, 42 werset. I trwali w nauce apostolskiej, we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. A 43 mówi, a dusze wszystkich ogarnięte były bojaźnią. I oni trwali w modlitwach, we wspólnocie, w rozważaniu pism. I później jeszcze czytamy, że apostołowie pilnowali to. 6 rozdział, 4 werset mówi, my zaś pilnować będziemy modlitwy i służby słowa. A później czytamy w liście do Hebrajczyków, że nie upeszczajcie wspólnych zebrań, jak to jest u niektórych zwyczaju. I powiem, że nieraz tak jest, jak człowiek się nawróci, jest taki gorliwy i tak idzie za Bogiem, a potem po czasie jakoś tak zaczyna sobie, może znajduje sobie jakieś wymówki. Pamiętam taki epizod z mojego życia. Była zima, pojechałem rozwozić umowy i powiem, że cały dzień mi zeszło i byłem zmęczony, nie zdążyłem zjeść. I tak jadę i patrzę, no 19.30, no jest spotkanie w środę, a tam, gdzie mieszkałem, jest jedna ulica i tam nie da się przejechać tak niezauważonym. A tak akurat wychodziło, że akurat jak będę jechał, jest za 10 i ludzie pójdą z dołu, z góry, no to jak tak przejechać? Byłem głodny, tak mi się nie chciało i tak myślę, Panie Boże, może gdzieś tu zaczekam, tak mówię do siebie, może gdzieś tu zaczekam tutaj te 10 minut, może 5 tam, 5 po to już tam mało kto chodzi. I tak czuję, jadę jak najwolniej się da i tak czuję, że mówi, tak jakby Duch Święty mówi, gdzie 2 lub 3, tam ja jestem obecny, a ty gdzie będziesz? I od razu wiedziałem, że trzeba dodać gazu, zaparkować samochód i pójść, by pomodlić się razem z braćmi i być w wspólnocie. I właśnie nie zaniedbujmy tego. Mamy spotkania niedzielne, mamy spotkania środowe. My w Bochni mamy grupy, gdzie się spotykamy. I warto właśnie o to dbać, kiedy na wakacjach mieliśmy jakieś działanie misyjne, to było lata temu, to mój przełożony miał zwyczaj dzwonić do mnie o 6 rano. bo mówił, że o 6 rano jak misjonarz śpi, to nie nadaje się do Bożego Królestwa. Więc jak z młodzieżą gdzieśśmy posiedzieli do pierwszej, drugiej, to telefon w drugim pokoju, jak najgłośniej, że mnie obudził i leciałem szybko i czynasz, żeby ten głos nie był za bardzo zaspany i tam spałeś. I ja mówię, no drzemałem trochę, no ale słucham cię, tu mów. I myślę, że powinniśmy wykorzystywać czas. Słowo Boże nam mówi w liście do Efezjan, 5 rozdział, 15 werset o tym mówi. Baczcie więc pilnie, jak macie postępować, nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy, wykorzystując czas, gdyż dni są złe. I musimy wykorzystywać ten czas, który Bóg nam daje, który też do nas nie należy. I każdy tak jak ma, jakie ma możliwości. Ja zazwyczaj rozpoczynam pracę gdzieś około 8 godziny, rozdzwaniają się telefony. I żeby mieć ten taki dobry, jakościowy czas z Bogiem, to muszę stanąć wcześniej. Jeszcze może dzieci śpią, stanąć wcześniej o tej 6, 7 i wtedy mam taki dobry czas z Bogiem. Mogę poczytać, pomodlić się i pilnuję tego w swoim życiu, bo nie jest tak, że wracamy do domu i Pismo Święte do nas mówi, weź mnie do ręki, poczytaj trochę, wyłącz TV. No tak niestety nie ma. Musimy sami o to walczyć. I w liście Piotra mamy takie fajne słowa, które mówią, czego mamy pragnąć. Pierwszy list Piotra, 2 rozdział, 2 werset. Jako nowonarodzone niemowlęta zapragnijcie niesfałszowanego duchowego mleka, abyście przez nie wzrastali ku zbawieniu. I da się zauważyć, że jeśli człowiek się nawraca i poznaje Pismo Święte, jest taki ciekawy jej treści, łyka to garściami, jest zafascynowany, ale z biegiem czasu powoli ten entuzjazm spada, już wie, co jest zapisane w tej księdze, w tamtej księdze, w tym rozdziale, w tamtym rozdziale i powoli tak oddala się od Pisma Świętego i zamiast dalej, głębiej kopać, to zaczyna gdzieś może słuchać jakiś kazań na YouTube, może jakiś tam zaczyna się karmić jakimiś książkami i nie mam nic przeciwko temu. Sam nieraz lubię poczytać czy na temat ewangelizacji, czy jakieś inne, żeby poszerzyć swoje myślenie, zapoznać się z czyimś doświadczeniem, ale nieraz to jest niebezpieczne. Pamiętam kiedyś, byłem na takim wykładzie, kiedy kaznodzieja mówił, że kiedy słuchamy godzinę na temat jakiejś doktryny, że ktoś przedstawia nam jakąś doktrynę, to powinniśmy później w tym temacie 4 godziny czytać Pismo Święte. I pamiętam, że wiele się wtedy tam tych słuchaczy śmiało z tego, ale to jest prawda, bo nieraz się spotkałem w swoim życiu rozbitków w wierze, ludzi, którzy się pogubili, którzy mówią z wielkiego natchnienia, mówią, co nie odkryli, że w końcu zrozumieli, są tacy podekscytowani, ale zazwyczaj jak pytam, a czego słuchałeś, co czytałeś może? O, bracie, to ja Biblię czytam. Mówię, dobrze, żeś nie powiedział tylko, bo byś skłamał. I myślę, że możemy sami rozsądzić, czy lepiej być pod wpływem jakiejś książki, jakiegoś nauczania, czy pod wpływem Pisma Świętego. Myślę, że lepiej być pod wpływem Pisma Świętego. Pamiętam taki moment, kiedy urodziła nam się córka i żona karmiła ją piersią i po jakimś czasie tego pokarmu brakowało i zaczęliśmy dokarmiać sztucznym mlekiem. To w krótkim czasie córka wolała to sztuczne mleko, bo ono było słodsze, ono zawsze było takie same. Może nie trzeba było się wysilać, z tej butelki tak fajnie spływało. I to jest taki przykład, o którym tu apostoł Piotr mówi, że jako nowonarodzone niemowlęta zapragnijmy niesfałszowanego duchowego mleka. I myślę, że człowiek dojrzały wie, czym jest to niesfałszowane mleko. I nie da się wprowadzić przez jakiegoś wujka z Ameryki, który na YouTube pięknie mówi. Nie znamy jego życia. Kiedyś słuchałem takie fajne wykłady na temat relacji w małżeństwie i zacząłem szukać później informacji o tym człowieku i okazało się, że facet jest rozwiedziony. I tak sobie myślę, on tutaj mówi, jak to należy robić, a sam jest rozwiedziony. I kiedy właśnie słuchamy takie różne rzeczy, to tam nie jest, że tam jest 50 trucizn, a 50 czegoś zdrowego, bo to byśmy poznali na oko, poznalibyśmy, że to jest inny smak, ale zawsze tego fałszu jest tak troszeczkę, taką odrobinkę kłamstwa, że ciężko odróżnić prawdę od fałszu. I nie wiem, czy zauważyliście, ale jak ktoś ulega zwiedzeniu, to on ci od razu nie powie wszystkiego, jak wierzy, jak myśli, ale tak powoli będzie próbował mówić z jednej strony, jak widzi opór, to próbuje z drugiej strony i mówi powoli i patrzy, czy ryba bierze. Jak bierze, to dawaj, jeszcze jedna łyżka, jeszcze jedna. A kiedy się zaczniemy sprzeciwiać, to ludzie się denerwują i zaczynają się trząść albo nie chcą rozmawiać. Te różne reakcje są zbliżone. I w przypowieściach Salomona pisze w 18 rozdziale, w pierwszym wersecie, że odludek szuka pozorów, aby móc przeciwić się wszelkiej słusznej sprawie. Biblia Tysiąclecia mówi, za rządzą idzie odludek i z każdą radą wojuje. I często tacy ludzie z nikim do końca się nie są w stanie zgodzić. Nawet jak się ich dłużej posłucha, to oni samo sobą się nie zgadzają do końca. Ale jak się dobrze przysłucha, to praktycznie żadna wspólnota im nie odpowiada. Chociaż nieraz to, co mówią, jest z pozoru mądre, nacechowane wielką duchowością, objawieniami, duchowymi przeżyciami, ale owoców na próżno szukać, albo ich jest niewiele. I myślę, że powinniśmy zwracać tą uwagę, uważać właśnie. Ja nieraz jak słucham, to taka czerwona lampka mi się zapala i sprawdzam to w świetle Słowa Bożego, bo Słowo Boże jest tym niesfałszowanym mlekiem, które nie wprowadzi nas na manowce. I cieszę się, że właśnie tutaj jestem w tej wspólnocie, że tutaj Bóg pokierował nasze kroki, że mamy braci, że wiemy, jak żyją, że widzimy, jak żyją, że możemy z nimi porozmawiać, zadać im pytanie, razem się dzielić świadectwami, mieć taki fajny czas. I myślę, że to jest właśnie piękne. Tym się budujmy i nie dajmy się wprowadzić w jakieś dziwne nauki, których jest coraz więcej. I myślę, że będzie więcej. Czytamy o tym też w Piśmie Świętym, że diabłu na tym zależy, żeby zasiać wątpliwość, żeby o ile to możliwe zwieść i wybranych. Dlatego nie dajmy się, budujmy na tym niesfałszowanym duchowym mleku, na Piśmie Świętym. I człowiek dojrzały wie, jaką wielką wagę ma modlitwa. Mamy to zapisane w pierwszym do Tesaloniczej 5, 17 i 18. Tam jest napisane, bez przestanku się módlcie, za wszystko dziękujcie. Biblia Tysiąclecia mówi, nieustannie się módlcie. I czy korzystamy właśnie z tego, czym mówi Pismo Święte, żeby nieustannie być tej łączności z Bogiem, z Duchem Świętym, szukać w ciągu dnia tej możliwości, by mieć ten dobry jakościowo czas z Bogiem. Tak apostoł Paweł pisze w liście do Rzymian 8:26, że podobnie i Duch wspiera nas w niemocy naszej. Nie wiemy bowiem, o co się modlić, jak należy, ale sam Duch stawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. I to jest piękne, kiedy możemy się modlić na językach, kiedy możemy wielbić Boga, szukać tego dobrego jakościowo czasu z Bogiem. W Biblii mamy wiele przykładów ludzi modlitwy, jak na przykład Daniel, młodzieniec, który nauczył się modlić, jak był w Jerozolimie, kiedy tam trębacz zatrąbił 3 razy za dnia, odwraca się w kierunku świątyni i modlił się, ale potem tego wszystkiego zabrakło i tego trębacza został uprowadzony do Babilonu, ale to nie było dla niego jakimś obrządkiem, jakąś religijnością, ale żywą wiarą w Boga. Znalazł ten czas 3 razy dziennie, tak sobie to zaplanował i miał tą łączność z Bogiem. I kiedy czytamy Księgę Daniela, to czytamy, że był miły Bogu, że trwał w modlitwie. I tak sobie nieraz mówię, że modlitwa jest jak oddech. Tak, ciągle oddychamy. Tak powinniśmy trwać w modlitwie. A czytanie Pisma Świętego jest jak jedzenie. Co jakiś czas trzeba dobrze zjeść i najlepiej codziennie. Codziennie chcemy dobrze zjeść, to codziennie powinniśmy sięgać do tego Pisma Świętego. W swoim życiu w różnych momentach chciałem zwiększyć ilość modlitwy i w różnoraki sposób próbowałem modlić się więcej. Pamiętam, kiedyś modlę się i tak patrzę na zegarek, no tak jakby czas się zatrzymał. No i modlę się dalej, znów patrzę, no jak wieczność. Bo one tak zrozumiałem, to przecież ja się modlę do zegarka, to nie tak. Boże, to co ja mam robić? I wtedy tak Duch Święty mówi, tam na końcu wsi jest dom, idź tam i z tymi ludźmi się módl, tam im powiedz o Jezusie. I poszedłem, tam nikt nie chodził, to byli tam na tym pierwszym piętrze mieszkał człowiek, którego syn się nawrócił, chodził do innej wspólnoty, a on tak niby się nawrócił, niby nie. Był tak wierzący, że kiedyś jak w Dukli głosiłem, rozmawiałem z takim człowiekiem o Bogu, on się pyta, skąd jesteś? Ja mówię, z Wisłoczka. Mówi, a te tam znam, mówi, tam zielonoświątkowcy są. Ja z takim jednym zielonoświątkowcem wódkę piłem. Ja mówię, to z kim? A on mi mówi, że to właśnie z tym człowiekiem. Ja mówię, Panie Boże, to tam mnie do tego człowieka posyłasz? I poszedłem do niego, wziąłem dobrą kawę, dobrej kawy się każdy napije i porozmawiałem z nim, miał na półce Biblię, wziąłem, mówię, proszę Pana, zdmuchnąłem kurz, mówi, trzeba czytać, trzeba wierzyć. I on nie chodził do tej wspólnoty, do której chodził jego syn. I pamiętam, mówiłem mu o Bogu kilka razy i przyszedł czas, że on przyszedł do kościoła, przyszedł przynajmniej raz. Przyszedł do kościoła i później już go nie widziałem, ale piętro niżej mieszkała taka rodzina hipisowska. Tak mówił o sobie. Jak mu się włączył Jan Wędrowniczy, jak poszedł, to go 3 miesiące nie było, jak trochę ciepło się zrobiło. I myśmy się trochę troszczyli się o tą rodzinę, ludzie z mojej miejscowości. I oni chodzili do tej innej wspólnoty, a później jakoś tam nie wyszło i zaczęli przychodzić do nas. I zacząłem tam jeździć i bardzo trudno było mówić Ewangelię, ale Bóg w jakiś sposób objawił się tym ludziom po prostu w taki ponadnaturalny sposób. Ich córka była chora, zachorowała i okazało się, że już nie pamiętam, to była jakaś taka cukrzyca czy coś, taka nieuleczalna choroba. I ona wtedy bardzo prosiła, żeby się pomodlić i cały zbór się pomodlił i ona pojechała za jakiś czas do kontroli. Okazało się, że córka zdrowa. I to tak do niej przemówiło, że zaczęła szukać Boga, modlić się. I ten człowiek, on był trochę taką przeszkodą. To nie był jej mąż, to był taki jej partner. Jak raz poszedł, to już nie wrócił. I rok czekała na niego, ale chodziła do zboru i w pewnym momencie stwierdziła, że musi z dziećmi, bo dzieci do szkoły miały daleko, to ten dom był na końcu wsi. I wyjechali gdzieś na Śląsk i tam chodzili do zboru. I kiedyś opowiada mi kolega z mojego zboru, mówi, jestem na spotkaniu młodzieżowym i przedstawia mi się jakiś lider młodzieżowy i mówi, że on mieszkał kiedyś w Wisłoczku. Mówię, jak? Przecież ja cię nie znam. On mówi, ja byłem synem właśnie tej pani, która tam mieszkała i on zaczął służyć Bogu. Nie wiem, jaki jest ich los dalej, ale nigdy nie wiemy. Warto siać. I to jest właśnie niesamowite, kiedy właśnie się modlimy, kiedy działamy i to w ten sposób się pomnaża nasza modlitwa, kiedy idziemy modlić się z kimś, kiedy jesteśmy na społeczności i się modlimy. Wtedy, kiedy ktoś nam zadaje pytania i wracamy, modlimy się, Boże, jaką dać odpowiedź? I to tak fajnie się napędza i tak żyjemy tym, że nie czytamy tylko dla samych siebie, ale czytamy, by się z kimś dzielić. modlimy, by się dzielić modlitwą. I właśnie dojrzałość to też świadomość tego, jak ważne jest być częścią wspólnoty, że tak to Bóg pięknie uczynił. I ten kontekst właśnie tego 13 rozdziału o tym tak mówi, że to można zostawić nawet bez komentarza. Efezjan 4 rozdział od 11 po 16. On ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary, do poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości, dorośniemy do wymiarów pełni Chrystusowych, abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi, unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na bezdroża błędu, lecz abyśmy, będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową, w Chrystusa, z którego całe ciało spojone i związane przez wszystkie wzajemnie się zasilające stawy według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka rośnie i buduje samo siebie w miłości. I myślę, że to jest niesamowite, że kiedy się nawracamy, Bóg daje nam pragnienie służby. Jeśli ktoś się nawrócił i nie ma pragnienia służby, to albo nie zapoznał się w tym, co jest napisane w Piśmie Świętym, albo trzeba się jeszcze raz nawrócić, bo Bóg, kiedy się nawracamy, wkłada w nasze życie pragnienie służby. I Pismo Święte nas uświadamia, że łaska i zbawienie jest za darmo, ale życie z Bogiem kosztuje i nie daje Bóg nam jakiejś magicznej pigułki szczęścia i nie robi z nas Bożych rentierów, aby już nic nie robić i niczym się nie przejmować, jedynie czekać na przyjście Pana Jezusa, ale daje nam właśnie talenty, daje nam zdolności, żeby służyć sobie nawzajem. Jakąkolwiek służbę Bóg nam kładzie na serce. I tego właśnie sobie życzę i wam, żebyśmy byli w miejscu, jaki Duch Święty chce. I myślę, że jesteśmy tutaj w miejscu, jaki Duch Święty chce, byśmy robili to, co Duch Święty chce i mówili to, co Duch Święty chce. I wierzę, że jak się Jemu poddamy, to Kościół będzie się rozwijał, będzie wzrastał, a my będziemy pełni radości służyć i czekać na przyjście Pana Jezusa. Powstańmy, zawołajmy do Boga. Zawołajmy za tym, komu z nas, co przychodzi do serca, módlmy się, podziękujmy Bogu. Halleluja. Panie Jezu, dziękujemy Ci za to, że Ty jesteś niesamowity.